www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
A teraz przejdźmy do
segment B.
Tak, w segmencie B będą dolary i złotówki. Otóż zaciskamy pętlę na szyi i nie oglądamy się na inne koszta społeczne, które mogą się okazać dużo wyższe i już teraz widać, że są kolosalne koszty. Zacznijmy od takiej tezy filozoficznej o podatkach. Otóż jakiś czas temu zmieniła się koncepcja taka, iż rządy zaczynają drukować pieniądze. Nie gospodarka zaczyna drukować pieniądze, to o tym żeśmy kiedyś mówili, czyli pojawiło się w gospodarce więcej towarów i usług i w związku z tym drukujemy pieniądze, żeby mogła wymiana handlowa się odbywać. Bo mieliśmy kiedyś dóbr za $1000, ale teraz szewc zrobił butów za $2000, a w obiegu jest tylko $1000. To jest trudno handlować. No co mamy, handel wymienny stosować? Wtedy się dodrukowywało pieniądze. Było pokrycie w towarze i potrzeba było więcej pieniędzy, żeby tym towarem swobodnie obracać. A w którymś momencie doszli do wniosku politycy, że rząd będzie po prostu drukował pieniądze, kiedy będą rządowi potrzebne. No i teraz mamy tę drukarkę pieniędzy, o której z Krzysztofem Skowrońskim często rozmawiamy. Wczoraj usłyszałem koncepcję bardzo mądrego ekonomisty. Kilka szkół ekonomicznych jest, niektórzy dostają Noble, są sławni. Ten też kiedyś być może dostanie Nobla, jest konserwatywny. I powiedział coś takiego. W sytuacji, gdy władza po prostu drukuje pieniądze, wtedy kiedy są potrzebne, premier Morawiecki, no to wypuścimy na rynek tam 2 miliardy nowych złotówek, to władza skoro drukuje, to nie powinna zbierać w podatkach. No bo dzisiaj jest taka filozofia i są takie mechanizmy, jest Fed w Ameryce, jest tam jest jakiś bank w Europie, w Polsce jest bank i oni mogą uruchomić drukarkę, kiedy chcą i wiemy, że mogą i że to robią w dodatku, że po prostu drukują, bez pokrycia. Potem się będziemy martwić. Skoro drukują, to nie powinni zbierać w podatkach, bo sobie mogą sami wyprodukować te pieniądze, to po cholerę od nas zbierają. I tutaj przechodzimy do polskich przedsiębiorców. 30 milionów złotych dla przedsiębiorców z powodu trzeciej fali pandemii. Środki pochodzą z państwa, a nie z Unii Europejskiej, z polskiego państwa i będzie też wsparcie jakiegoś Polskiego Funduszu Rozwoju. Najwięcej w podatkach płacą mali i średni przedsiębiorcy w Polsce, czyli zabiera im się najpierw w podatkach, żeby im potem oddać w tarczy. To ja mówię, lepiej zlikwidować podatki. A jak rządowi po likwidacji podatków, i wtedy nie pomagamy, żadnej nie damy, tarczy nie dajemy. Po prostu przestajemy brać od was podatki, bo wam zakazaliśmy wam pracy, albo wam ograniczyliśmy ciężko waszą produkcję i wasz żywot. To w związku z tym, no nie wykonaliśmy naszej usługi państwowej, bo nie umożliwiamy wam rozwoju, tylko wam uniemożliwiamy rozwój, no to nie będziemy was kasować w podatkach. A jak będziemy potrzebowali forsy, to se wydrukujemy. No to umówmy się na coś takiego. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Skoro drukują bez pamięci i bez ograniczeń, to nie powinni zbierać w podatkach. Ciekawi mnie, co ty na to, ale to musisz przemyśleć.
Tak, natomiast właśnie tak. To robię nie 30 milionów, tylko pewno 30 miliardów. To była ta tarcza, która teraz rząd i ta pomoc, którą zadeklarował w czasie trzeciej
30
pani.
Miliardów? To nie ma tyle w Polsce.
Miliardów? Dlaczego?
To co to? Pół budżetu?
2 biliony.
No dobra.
Do tej pory pandemia kosztowała 200 miliardów w tarczach.
A jaki jest roczny budżet Polski?
Do około 400 pewno.
No to drukują bez pamięci, jeżeli to jest 30 miliardów. I teraz z powodu trzeciej fali pandemii.
W segmencie A
no. Powiedziałeś, że pojawia się trzecia fala pandemii i w związku z tym rząd musi zareagować. Proszę sobie prześledzić, kiedy się pojawiają które fale. Nie mają wbrew pozorom w związku z porami roku drastycznego, mają wyłącznie związek z lockdownami. Po każdym lockdownie pojawia się kolejna fala, bo w sposób sztuczny trzymamy ludzi w domu i wtedy spada, A jak spadło, to ludzi wypuszczamy i luzujemy obostrzenia i wtedy zaczyna się uruchamiać więcej kontaktów społecznych i pojawia się fala. Fale są niedobre, lepiej jakby to była równa kreska. Czyli nie powinniśmy ludzi ruszać, zamykać, ograniczać, tylko obserwować tę kreskę rozwijającą się w sposób naturalny. I koniec, kropka, idź do żłobka. Tak.
Koniec, kropka, iść do żłobka. Bo tak naprawdę to myślałem, że nie będziemy rozmawiać o ekonomii, a może będziemy rozmawiać o ekonomii, tylko najpierw będzie raport z granicy, bo byłeś na granicy amerykańsko-meksykańskiej i obserwowałeś, co tam się dzieje. Czy to nie jest prawdziwa informacja?
Mi się to nie jest dobre słowo w tym kontekście, raczej wilki i hieny. No, po pierwsze, nie istnieje granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Odkąd przyszedł Biden, zlikwidował granicę. Mówienie o tym, że istnieje jakaś granica, bo czym jest granica? To jest jakaś linia na mapie, którą respektują obie strony, czyli w tym przypadku Meksyk i Stany Zjednoczone, i respektują w taki sposób, że nie ma swobodnego przepływu ludności, tylko przez bramy jakieś przechodzi. Ludność i towary przechodzą. No, towary nadal przejeżdżają przez bramy, natomiast ludzie, 200 tysięcy ludzi w miesiąc po prostu se przechodzi, w tej z powrotem chodzą jak chcą, kartele przerzucają ludzi i potem wracają, dlatego w dwie strony, z ponad 100 krajów wyłapano na granicy, ograniczonymi przez Bidena środkami bardzo wyłapano, z ponad 100 krajów różnych przestępców i uchodźców. Czyli to nie tak, że z Meksyku i tam z kilku krajów typu Gwatemala, Nikaragua, tych biedniejszych z Salwadoru sobie przyszli piechotką elegancko przez cały Meksyk i przeszli potem przez granicę, której nikt nie pilnuje. Tylko z ponad 100 krajów. Złapano dwóch, a ciekawe ilu nie złapano, terrorystów z międzynarodowej listy terrorystów, którzy sobie weszli piechotką do Ameryki. Więc granica nie istnieje. Jesteśmy w stanie dzikiego zachodu. Ludzie na ranczach są uzbrojeni, bo się boją, zwyczajnie. To jest taka fala ludzi prowadzona przez kartele, że mieszkańcy Ameryki mówią, Ameryka nas zostawiła. Nie jesteśmy w stanie własnymi siłami się obronić, czy to w Arizonie, czy w Nowym Meksyku, czy nawet w Teksasie, bogatym bardzo w końcu. Nie jesteśmy w stanie własnymi siłami się obronić w sytuacji, gdy rząd federalny, który ma jurysdykcję pilnowania granicy, wycofał się. Ludzie są składowani, głównie dzieci, w ośrodkach w takiej proporcji, że mamy miejsce dla 30, a położyliśmy 800 chłopców na podłodze jeden przy drugim. Nikt nikogo nie sprawdza na żaden COVID, więc jak mi mówisz, że jest pandemia na świecie, to jak człowiek się przejedzie wzdłuż granicy z Meksykiem, to no nie ma pandemii, no. Skoro nie bada się tych chłopców, tylko się ich pakuje jednego przy drugim. Tam się zaczynają gwałty, bo to są nastolatków, jest sporo w tej grupie. Gwałty w tych grupach, burdy, bitwy i tak dalej. To jest niedopuszczalne, żeby w takich warunkach trzymać ludzi. Granicy chwilowo, mam nadzieję chwilowo, między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi nie ma. Jest dzikie pogranicze. Jest dzikie pogranicze, Swołocz. Sceny może państwo widzieli w wiadomościach, tylko niektórych pokazywane. Jak przez ten mur niedokończony po Trumpie, miał być dokończony w kilka miesięcy, bardzo niewiele brakuje, ale nawet przez ten mur wysoki, oni się przystawiają drabinki, wchodzą i na drugą stronę, na amerykańską stronę przerzucają dzieci i pokazywano takie sceny, jak zrzucają z wysokości kilku metrów 3-letnie dziecko, a potem 5-letnie dziecko. Po prostu na pustynię i tam przed kamerą to zrobili po to, żeby amerykańska służba pogranicza zobaczyła, że tam zrzucono dwójkę dzieci i się pofatygowała je zabrać. A te dzieci w kieszonce albo teraz na przegubie, na obrączce mają napisane, czyje to dziecko i rodzice się zgłoszą w najbliższym czasie po to dziecko. Będą ci rodzice musieli przyjechać do Stanów Zjednoczonych po to dziecko oczywiście, a jak już przyjadą, to będą się musieli zaopiekować chorym dzieckiem przez czas jakiś, a jak już się zaopiekują, to Joe Biden ich nie będzie odsyłał, bo powiedział, że nie będzie nikogo odsyłał, kto się przedrze. No tak wygląda stan na granicy. To jest mniej więcej to, co jak ją Macron nazwał, Angela Merkel, a Turk lover, czyli kochająca Turków. zaprosiła 2 miliony Turków do Europy. Po prostu przyjdźcie przez wszystkie granice piechotką, przyjdźcie, zjedźcie jabłka tam po drodze w Rumunii, czy to oglądaliśmy te sceny, to już wiele lat temu było z dzisiejszej perspektywy. Po prostu niech fala ludności niech przejdzie. Oni przechodzili taką ławą na moście, jakiś dwóch policjantów próbuje ich zatrzymać, a ta fala Turków po prostu przechodzi na wylot i tych z Syrii, i tam skąd jeszcze, i po prostu przeszli do Europy i mamy ich teraz w Europie. I mamy w Europie kłopot. No to w Ameryce ten sam kłopot stworzono. To wygląda na jakiś plan. Macron ostatnio zwyzywał wszystkich podobno. Nie wiem, czy słyszałeś, drogi Krzysztofie Skowroński, jak zwyzywał, że ma już dość Duńczyków na przykład i Polaków. Woli się dogadywać z Portugalcami i z Włochami. Kulturalni są dla niego, a jacyś Polacy, Polaków powiedział Emmanuel Macron, powiedział, że Słowianie że te mają kwadratowe głowy kwadratowe głowy i twarze i on nie chce z nimi mieć do czynienia. Takie szczere wypowiedzi Francuza się wydostały. Mnie się to nawet podoba, bo ukrywali przez całe lata fakt, że niektóre nacje się nie lubią. I w związku z tym w takim sztucznym tworze jak Unia Europejska nie będą współpracować ze sobą. To musi być współpraca naturalna. Dopóki to była europejska wspólnota gospodarcza, czyli współpraca na pieniądzach, to się mógł dogadać Czajkowski nawet z jakimś Niemcem na import czegoś, bo chodziło o import czegoś, a nie o to, że Niemiec. Natomiast jak przerabiamy Unię Europejską w państwo, to już po prostu się nie da. No, Macron powiedział, że przecież to z tymi brudasami to on nie chce rozmawiać. A o Polakach jeszcze tak powiedział, że to są krypto-homoseksualiści. No, gdzie on tak powiedział? Wyślę. Wypłynęły tasiemki, że wypowiedział. Wyślę, będzie można wywiesić na stronie Radia Wnet. Dostałem to wczoraj czy przedwczoraj. Ucieszyłem się w gruncie rzeczy, bo prawdę mówi. No, Francuzi nie lubią tych kwadratowych z Polski. No. Ale a my nie lubimy żabojadów.
Ale to jest opis tego, co powiedział, czy też widać, jak
nie, to są cytaty. Nieucywilizowani barbarzyńcy, to są jego słowa.
Tyle krąży fałszywych informacji po świecie, że nie każdej informacji należy dać wiarę.
No nie każdej należy dać wiarę, tak, ale jakoś nie ma dementii z pałacu Macrona, tylko jest Adam wyrwany z kontekstu, niechcący, naprawdę to niemożliwe, naprawdę coś, to musiałem chyba pijany być, to tego typu narracja teraz się pojawia. O podatkach miało być, ale to może piosenkę puszczę, bo polskie podatki mają narosnąć. Mają narosnąć, nie tylko tam za śmieci,
jednym
za wodę.
Spaść, drugim narosnąć.
Tak, to w nadal wiosennym trybie zaśpiewa stara artystka i nawet znalazłem piosenkę z zapowiedzią. Ta stara pani, już jej dawno nie ma, w niebie śpiewa teraz. O tym, o wiosennym poruszeniu w sobie śpiewa.
Studio Dziki Zachód.
No, przejdźmy na pieniędzy, bo każdy lubi.
Tak jak każdy lubi pić pewien napój, który powstał w Stanach Zjednoczonych, oprócz Donalda Trumpa, który ostatnio powiedział, że należy nie pić tego napoju. Coś wiesz na ten temat?
O Coca-Colę chodzi, czy o co?
O to.
Tak, o Coca-Colę? No bo musimy się wziąć za lewaków. Otóż oni nam robią różne krzywdy, a my nie odpowiadamy tym samym, bo zawsze byliśmy ponad to. A powinniśmy zastosować, moim zdaniem, ich metody, czyli ich własną argumentacją ich pokonać. Otóż było tak. Stan Georgia po tym, co się zdarzyło ostatnio w czasie wyborów, czyli cała masa ludzi zagłosowała, o których nawet nie wiemy, czy mają prawo do głosowania, bo w stanie Georgia nie było wymogu pokazania dokumentu, dowodu osobistego, powiedzmy, no, czy prawa jazdy, czegokolwiek, paszportu. W Ameryce jest rzeczywiście z dawnych czasów, kiedy to było piękne państwo, jest oświadczenie twoje pod przysięgą, a nie zaświadczenie z pieczątką. Czyli ja idę do urzędu, do tej pory to bardzo pięknie działa i urzędnik mówi, proszę podnieść rękę, mogę panu dać Biblię, Koran, co tam pan chce, pan mi przysięgnie tutaj i za krzywo przysięstwo jest kara ciężkiego więzienia. Więc zamiast przynosić zaświadczenie z ZUS-u o zapłaceniu podatków wszystkich, tak jak w Polsce, przedsiębiorca musi całą masę zaświadczeń przez całe życie zbierać. Zamiast wyciąg z REGON-u i tam zamiast tego wszystkiego innego, ja po prostu idę w ciemno do urzędu i mówię o sobie pod przysięgą to, co byłoby na zaświadczeniu. I grozi mi osobiście ciężka kara, czy mojemu pracownikowi, gdyby on krzywo przysięgał, gdybym wysłał sekretarkę i powiedział, niech mi pani to załatwi. Ona przychodzi do amerykańskiego urzędu bez zaświadczenia, tylko oświadcza coś w imieniu mojej firmy. Jeżeli nakłamie, to ona odpowiada ciężkim więzieniem, że nakłamała urzędnikowi państwowemu. Bardzo dobry system, a jeszcze wobec mnie odpowiada potem, że na szkodę mojej firmy nakłamała, czyli dwa razy odpowiada. W Polsce są zaświadczenia. A dlaczego ja ci mówię o zaświadczeniach teraz? Bo to miało prowadzić do końca.
Dochodzimy do Coca-Coli.
A, do Coca-Coli. No i teraz tak. Coca-Cola oświadczyła, że jej się nie podoba ten przepis, żeby nagle w przypadku wyborów amerykańskich wprowadzić jakieś legitymacje. Przecież oświadczenia tutaj mamy. Na co Stan Georgia powiedział, ale same oświadczenia nie wystarczyły, bo wyłapaliśmy już po wyborach całą masę osób, które oświadczyły, ale my nie jesteśmy w stanie ich znaleźć po adresie ani po niczym, no po prostu nakłamały nam. W związku z tym w tak ważnym zdarzeniu, jakim są wybory, chcemy, żeby był wymóg pokazania jakiejś legitymacji. No i Coca-Cola się obruszyła razem z kilkoma innymi firmami. Firma jakaś jedna duża prowadząca rozgrywki przeniosła się do Denver ze stanu Georgia i tak dalej. W 30 stanach obowiązują legitymacje. Georgia miała być 31, który wprowadzi to rozwiązanie. I Georgia się broni w taki sposób, ale przecież linie lotnicze Delta, które też się oburzyły, tak jak Coca-Cola. Jak wchodzisz na pokład samolotu Delta, to musisz pokazać jakiś dokument. I to oni są rasistami w takim razie? Bo narracja Bidena i całej tej spółki była taka, że Georgia wprowadza rasistowskie przepisy i że Murzyn będzie musiał legitymację pokazać. No rasistowskie jest, co Murzyn sobie nie umie prawa jazdy załatwić, Murzyn sobie nie umie załatwić dowodu osobistego, Murzyn sobie nie umie załatwić paszportu i dlatego to jest rasistowskie, to ograniczy murzyńskie głosy w Georgii i wszystko nieprawda. I to, co Trump zaproponował, to jest taka odwyrtka i skoro twierdzicie, że sam fakt wymagania dowodu osobistego czy pokazania prawa jazdy przed głosowaniem jest rasistowski, to w takim razie ktokolwiek będzie chciał wejść na zebranie akcjonariuszy Coca-Coli, powinien wejść bez pokazywania legitymacji. A w tej chwili jest tak, że jak jest zgromadzenie akcjonariuszy Coca-Coli, no to musisz pokazać dokument, że jesteś akcjonariuszem Coca-Coli. Musisz udowodnić. I samo oświadczenie im nie wystarcza w tym przypadku, tylko wpuszczają na zebrania za legitymacją. Do Delty, która też protestowała, wpuszczają do samolotu za legitymacją. To Trump powiedział, to niech w takim razie na samoloty Delty, następnym razem jak będę chciał się przelecieć, to wchodzę bez legitymacji. Muszą mi uwierzyć na słowo, że ja to ja. Skoro im się nie podobają przepisy w Georgii. A wobec Coca-Coli jeszcze moglibyśmy zastosować coś innego. Przeszkadzają wam rasistowskie, w cudzysłowie, przepisy, które chce Georgia wprowadzić, a jednocześnie nie przeszkadza wam to wszystko, co się dzieje w Chinach? Wycofajcie się z Chin, chłopcy. Bo tam to jest dopiero rasistowski system. Obozy śmierci za religię. Kościoły pozamykane, przeróżnych religii. Muzułmanie są tępieni i sprzedawani są na organy. Tam jest taka populacja muzułmańska, którą po prostu z powodów narodowych, etnicznych się zamknęło do obozów w Chinach, w których Coca-Cola robi miliony. I jakoś im to nie przeszkadza. Sprzedaje Coca-Cola też napoje w krajach, w których kobiety nie mają praw żadnych, a jednocześnie obruszają się, że tu w Ameryce ograniczone są prawa różnych grup i tak dalej. No i Trump zaproponował taki sposób, żeby prosić ich, żeby zastosowali wobec samych siebie to, co im się w Georgii nie podoba, to niech wobec samych siebie zastosują. Czyli bez legitymacji wchodzimy do samolotów, a Coca-Cola niech się wycofa z krajów, które mają gorsze przepisy niż Georgia. No to tak, to z grubsza.
No to teraz słowo o podatkach.
Tak, skoro władza może drukować pieniądze, ile chce, to nie powinna zbierać w podatkach i cały czas władza jednakowoż zbiera w podatkach. W Warszawie od 1 kwietnia ogromna podwyżka śmieci, to Krzysztof Skowroński na pewno doceni, że zależy od zużycia wody na dobę. To ja zadaję pytanie merytoryczne, to gdybyśmy mieli sądy niezawisłe, to byśmy poszli, w jaki sposób zużycie wody przeze mnie zwiększa masę śmieci. Bo powinienem za usługę płacić, za wywóz dwóch worków śmieci 20 zł, trzech worków 30 zł. W jaki sposób moje zużycie wody, jak ja prowadzę na przykład zdrowy tryb życia i jem same marchewki i często się myję, no nie mam śmieci i kompostuję te marchewki i recykluję butelki i w ogóle taki jestem święty, ale zużywam, takie osoby zwykle zużywają dużo więcej wody. W jaki sposób moje zużycie wody, jaki to ma związek ze śmieciami? Żadnego nie ma. Leczenie ludzi z cukrzycy w Polsce też nastąpiło, z otyłości i cukrzycy, za pomocą podatku od napojów słodzonych. W jaki sposób ma mnie to wyleczyć z cukrzycy? Gdzie są jakieś dowody na to, że podatek nałożony na przykład na alkohol wyleczył kogoś z alkoholizmu, że spadła liczba alkoholików w Polsce, bo nałożyliśmy kolejny podatek na alkohol i ograniczenie, że po 13 tylko wolno kupić? Nie działa. Na benzynie mamy bardzo wysokie podatki. 65% podatków i akcyz jest na benzynie. Czy nas to kiedykolwiek oduczyło od jazdy samochodem i od wypadków drogowych? No nigdy w życiu. Więc leczenie cukrzycy za pomocą podatku jest évidemment oszustwem. Władza po prostu chce wydoić kolejne pieniądze z ludzi, a narracja, którą podłączają pod to, że to, no to dla dobra naszego, bo będziemy mniej pili. Nie będziemy mniej pili Coca-Coli, jak się dołoży podatek cukrowy. I teraz pojawiła się mowa w Polsce w związku z tym nowym porządkiem świata, który chce wprowadzić PiS. Ta masońska koncepcja, ona powtarza jak mantrę w Ameryce i w innych krajach fair share, czyli sprawiedliwy podatek muszą płacić bogaci. Co to jest sprawiedliwy dla tych bogatych? W jakiej wysokości on ma być? Że najbogatsi już w tej chwili, 1% najbogatszych ludzi w Ameryce i 1% najbogatszych ludzi w Polsce, w obu tych krajach płaci ta grupa, 1% najbogatszych, więcej niż 1% w podatkach. 10% najbogatszych w Polsce czy w Ameryce płaci w sumie więcej niż 10% całości podatków w państwie. To w jaki sposób to jest sprawiedliwe, że ci najbogatsi są dociążeni? Gdzie to jest sprawiedliwe i gdzie się kończy to sprawiedliwe? Czy 60% podatku ma płacić ten najbogatszy, co zarobił powyżej miliona, czy 80%? Co to znaczy sprawiedliwe? W tym przypadku, kiedy ja płacę cały czas więcej niż inni, to dlaczego to jest sprawiedliwe, że ja płacę więcej niż inni? I cały czas nikt nie bierze pod uwagę tego, albo nie chce, że wysokie podatki, czy w ogóle podatek, to jest koszt w przedsiębiorstwie, który hamuje rozwój. Im gorsze przedsiębiorstwo, bo przykręcone podatkami, tym większe ryzyko, że te miejsca pracy znikną, bo przedsiębiorstwo padnie. Tym gorsze pensje. Jak przedsiębiorstwo musi całą masę pieniędzy wyprowadzać w formie podatków, to płaci gorsze pensje. I wtedy ci ludzie na gorszych pensjach potrzebują zasiłków od państwa i to w nieskończoność. A w miejscach, gdzie podatki spadły, nagle widzieliśmy rozwój. Ostatni taki przypadek to jest kadencja Trumpa, kiedy on obniżył podatki do poziomu bardziej sprawiedliwego. I nastąpił skok gospodarczy, spadek bezrobocia i tak dalej. No a poza tym, jak zrobimy podatki w wysokości powyżej 25% od korporacji na przykład, to korporacje się przeniosą do Chin, bo Chiny proponują, a u nas 23% zapłacicie. No i robimy sobie stale sami krzywdę, czyli ta władza nie działa dla naszego dobra.
O czym powiedział Wojciech Cejgowski w studiu Dziki Zachód. Spotkamy się o godzinie 17 za tydzień w poniedziałek. Dobrego dnia. 35 stopni Celsjusza u Wojciecha Cejgowskiego, a w Warszawie...
Sprawdzałeś teraz moją temperaturkę? Ja mam 36,6 i wtedy się czuję dobrze, jak w powietrzu też jest 36,6, bo nie dokładam do interesu, a nie lubię dokładać do interesu. Dobrego tygodnia. Wszystkim życzę. Bye!
Do usłyszenia.
Studio Dziki Zachód.